Rozmowa dnia.
Jacek Ryginia-Zacharski, politolog Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W najbliższą niedzielę wybory prezydenckie, dziś o północy cisza wyborcza. To chyba najwyższy czas, by podsumować kampanię wyborczą. Na początek zapytam, jak pan ocenia wczorajszą debatę obu kandydatów? Kto ją wygrał?
Znaczy, z debatami jest dosyć trudno tak wskazywać, kto wygrał, kto przegrał. Ja odniosłem wrażenie, że Andrzej Duda wypadł lepiej niż Bronisław Komorowski, chociaż mam świadomość tego, że oczywiście trudno jest tu mówić po pierwsze o obiektywizmie, a po drugie w porównaniu z poprzednią debatą zorganizowaną przez telewizję publiczną, Andrzej Duda był zupełnie innym człowiekiem. Bronisław Komorowski właściwie jakoś tam nie zmienił szczególnie swojego anturażu, w związku z czym tak relatywnie Duda był po prostu zdecydowanie lepszy aniżeli w poprzedniej debacie, stąd może takie też i moje wrażenie.
Czy czegoś nowego pan się o kandydatach dowiedział?
Znaczy, jeżeli miałbym porównywać obie debaty, nie wiem, czy dowiedziałem się czegoś nowego o Andrzeju Dudzie, natomiast na pewno wiem po tej debacie, że jest to niewątpliwie człowiek, który w sytuacjach stresu potrafi sobie radzić, co do czego można było mieć poważne wątpliwości po debacie tej z telewizji publicznej.
To takie wrażenie pan odniósł, że kandydat Andrzej Duda radzi sobie.
No zdecydowanie lepiej sobie radził, aniżeli w poniedziałkowej, tak, czy w niedzielnej debacie. W niedzielnej debacie. Zdecydowanie lepiej sobie radził w sytuacji stresu. Był zapewne lepiej przygotowany. No niemniej jednak, ta debata, oczywiście wszyscy mamy jakąś taką tęsknotę za debatami merytorycznymi, natomiast debaty rzadko kiedy są merytoryczne, to raczej polega na tym, kto lepiej wypadnie.
Te ciosy, które wczoraj kandydaci wymieniali, one były bolesne, trafne, ostre?
Znaczy pytanie dla kogo? Dlatego, że Bronisław Komorowski, który jest prezydentem od lat 5, a w polityce jest od lat wielu. Zresztą Andrzej Duda ma mniejszy staż, ale też przecież w polityce jest od dłuższego czasu. W związku z czym myślę, że to są ludzie, którzy już mają naprawdę dosyć solidną zbroję płytową na sobie. No i te ciosy chyba ich jakoś tam szczególnie nie bolą. Istotne było to, zresztą taka jest chyba funkcja kampanii, ażeby przeciwnika, powiedzmy, wprawić w zakłopotanie i wybić go jakoś tam z rytmu.
A nie ma pan wrażenia, że właśnie Andrzej Duda kilkakrotnie znalazł się w takiej sytuacji?
Zapewne tak, no mój Boże, spotkanie trwało kilkadziesiąt minut, w związku z czym gdybyśmy założyli, że którykolwiek z uczestników tej debaty w żadnym momencie tej debaty nie znalazł się w jakimś tam miejscu, którego wolałby uniknąć pewnie, byłoby oczywiście założeniem błędem, bo oczywiście Bronisław Komorowski w paru miejscach też się znalazł w sytuacji trudnej. Ja powiem tak, już to pierwsze posunięcie Andrzeja Dudy z proporczykiem Platformy Obywatelskiej, no by nieodpornego kandydata, myślę, że miałoby szansę spalić na przynajmniej kilka bądź kilkanaście minut. Bronisław Komorowski sobie poradził najlepiej, jak potrafił. Poradził sobie chyba dobrze.
A gdyby podsumować tę całą kampanię, pana zdaniem, co w niej było najistotniejsze? Co może wpłynąć na wyniki wyborów?
Znaczy, ja myślę, że jeden czynnik będzie grał dosyć mocno, dlatego że między kandydatami istnieje jednak po pierwsze dosyć spora różnica wieku, co na pewno się przekłada na preferencje wyborcze. Z drugiej strony tutaj mamy też, to jest, te wybory niedzielne, oprócz tego, że oczywiście będą wyborami bardzo ważnymi, bo są to wybory, w których idzie, czy tam powiedzmy stawką jest najwyższy urząd w państwie, ale myślę, że do pewnego stopnia te wybory są również pewnym testem dla 8 lat rządów Platformy. Bo oczywiście Bronisław Komorowski może odstawiać proporczyk, natomiast ewidentnie jest kojarzony no, z pewnym, niech będzie, układem
czy
środowiskiem politycznym.
Czyli dla Platformy, co jeszcze jest takim decydującym elementem?
Oczywiście Paweł Kukiz tutaj się pojawia jako leitmotiv praktycznie w każdej analizie, natomiast ten fenomen Pawła Kukiza, on pokazuje, że naprawdę jest dosyć duża duża część elektoratu to są ludzie, no powiedzmy, rozczarowani do rzeczywistości. Być może chcący więcej, być może ci, którzy, no powiedzmy, znaleźli się jakoś tam na obrzeżach systemu społecznego. W związku z czym to też jest jeszcze jeden element. Zresztą zwróćmy uwagę, że obaj kandydaci, którzy uczestniczą w tej, powiedzmy, drugoturowej, w tym drugoturowym wyścigu, odwołują się
do... Te jednomandatowe okręgi wyborcze, one będą miały wpływ, pana zdaniem, na decyzje wyborców?
Oczywiście jakoś tak, ale nie będzie to, myślę, że nie jest to wpływ bezpośredni, dlatego że chociażby ja widziałem jakieś tam sądy uliczne i pytania, tak naprawdę zorientowanie się co do tego, czym są w istocie JOW-y i jak to może wyglądać.
No bo pytanie, co zrobi wyborca Pawła Kukiza, który chce jednomandatowych okręgów wyborczych, zagłosuje na Andrzeja Dudę. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest zwolennikiem takiego systemu politycznego.
Z jednej strony tak, no, znaczy nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo to też jest generalizacja. Przypuszczam, że tam też jakiegoś zwolennika JOW-u byśmy znaleźli. Natomiast osobną rzeczą jest, czy Bronisław Komorowski w czasie tych dwóch tygodni pomiędzy turami zdołał przekonać, że jego, no powiedzmy, sympatia czy empatia w stosunku do JOW-ów jest, no powiedzmy, uczuciem szczerym. Ale też z drugiej strony też nie przesadzajmy, że 100% wyborców czy elektorów Pawła Kukiza to są wojownicy JOW-ów. Bo to by było założenie chyba zbyt daleko idące. Ja myślę, że to są ludzie przede wszystkim w znacznej części sfrustrowani i oczekujący zmiany. Zresztą też proszę zwrócić uwagę, bo to był leitmotiv, który miejscami już nawet mógł być męczący, ale to hasło sztabu Andrzeja Dudy
okazało się skuteczne.
Lepsza zmiana właśnie odwołuje się do tego potencjału zmiany.
Mówi pan, że wiek kandydata będzie bardzo istotny przy podejmowaniu decyzji, ale czy ten wiek to właśnie doświadczenie Bronisława Komorowskiego? Czy dynamizm i młodość Andrzeja Dudy, co przeważa?
Znaczy, no właśnie, i tutaj ja myślę, że zadaje pani chyba najistotniejsze pytanie. Na ile ten potencjał oczekiwania zmiany posiada siłę sprawczą? Ja bym go oceniał dosyć wysoko, w związku z czym tutaj fakt, że Andrzej Duda jest młodszy, jednak premiowałby jego, dlatego że oczywiście doświadczenie, stabilność i tak dalej, no są to dosyć poważne atuty. Natomiast jeżeli ten potencjał oczekiwanej zmiany on jest wysoki, to raczej nie jest atut, a powiedziałbym wręcz odwrotnie, w związku z czym jeżeli ten potencjał zmiany, to oczekiwanie zmiany, myślę, że takich badań socjologicznych nie mamy, jeżeli on jest wysoki, to myślę, że on promuje jednak Andrzeja Dudę. Oczywiście nie dyskwalifikuje Bronisława Komorowskiego, absolutnie nie. Natomiast dodaje, że tak powiem, kilka punktów na skali emocji.
Ja ciekawa jestem, co zrobią wyborcy Janusza Korwin-Mikke i Pawła Kukiza, ponieważ jest to no, dość podobny elektorat. Tymczasem jeden, Paweł Kukiz wyraźnie już namawia do pójścia na wybory. Janusz Korwin-Mikke wręcz przeciwnie.
No dobrze. Czego który z panów potrzebuje? Ja myślę, że Janusz Korwin-Mikke może śmiało zakładać, że posiada...
Czy ci wyborcy pójdą w ogóle do wyborów?
No właśnie, ale Janusz Korwin-Mikke myślę, że śmiało może zakładać, że posiada w miarę stały elektorat, tak powiedzmy, między 4 a 5%. To się może wahać oczywiście, ale, że tak powiem, ten wsad jest. Tymczasem Paweł Kukiz tak naprawdę teraz, co mu pozostało? No pozostało mu walczyć o jesień. W związku z czym z jego perspektywy aktywizacja czy utrzymywanie aktywizacji tej części elektoratu, która oddała głos na niego w pierwszej turze, jest szalenie istotne. W związku z czym myślę, że Paweł Kukiz robi dosyć dużo, ażeby ten, no powiedzmy, entuzjazm, czy to zainteresowanie sprawą publiczną podtrzymywać. Zatem myślę, że to wzywanie do udziału w aktywności politycznej, ono jest. My może nie jesteśmy nawet w stanie odpowiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska, z bardzo prostej przyczyny, dlatego że Kukiz wykorzystuje medium, czyli internet.
Jak inicjatywa prezydenta w sprawie referendum wpłynie na wynik wyboru? Czy przekona tych nieprzekonanych do prezydenta Komorowskiego? Czy część wyborców potraktuje to jako zwykłą wrzutkę wyborczą i nie wierzy prezydentowi?
Ja myślę, że jest i tak, bo oczywiście z pewnością istnieje część elektoratu, która bierze to za dobrą monetę, ale oczywiście już śmiało możemy powiedzieć, też nie znamy oczywiście tutaj wielkości tych dwóch grup, ale śmiało możemy powiedzieć, że odczucie, że jest to wrzutka, jest dosyć powszechne i to tak bym powiedział na różnych poziomach intelektualnych, bo warto chociażby przypomnieć wypowiedź pana profesora Bugaja, który nazwał to skrajnym cynizmem, w związku z czym to też nie jest w ten sposób, że zmieleni uwierzą bądź nie uwierzą, a inni uwierzą bądź nie uwierzą.
Na koniec jednym zdaniem, kto wygra?
No zobaczymy w niedzielę, proszę nie oczekiwać
I
ode mnie.
I czy w niedzielę się na pewno dowiemy?
No właśnie tu pytanie, jak będzie wyglądała różnica pomiędzy wynikami, bo jeżeli ona będzie istotna, no to myślę, że możemy założyć, że te spłaszczenia będą stosunkowo
Ale powie
nieduże.
Pan kogo?
Znaczy na kogo ja będę głosował,
nie,
tak?
Jakich wyników się pan spodziewa?
Znaczy, mamy naprawdę bardzo wiele różnych sondaży. Jeżeli miałbym dzisiaj obstawiać, na pewno nie stawiałbym dużych pieniędzy, ale raczej postawiłbym na wynik Andrzej Duda.
Jacek Reginie-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję, Dorota Matyjaś.
Dziękuję, dziękuję państwu.